Gościem poranka wnet, albo tak, łączymy się z Częstochową, gdzieś w okolicach Jasnej Góry jest ksiądz Orfeusz Malesa, duszpasterstwo archidiecezja łódzka, duszpasterstwo trydenckie, czyli łacińskie, tradycyjne, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Ksiądz jest, przepraszam, że tak powiem, młodym człowiekiem, to dlaczego w tradycyjne duszpasterstwo łacińskie się zaplątał?
Dlaczego? Teraz mogę powiedzieć, dlatego że Pan Bóg tak mnie pokierował. Natomiast początek był związany z tym, że ja odpowiedziałem na potrzeby ludzi. Więc tak się znalazłem, zacząłem badać teksty trydenckie i widzę, że to jest po prostu tętniące serce Kościoła. To jest to, co najbardziej, przynajmniej w moim rozpoznaniu i rozeznaniu, pomaga człowiekowi dążyć do Boga. Ukazuje jego tajemnicę ofiary krzyża.
Ale to jest, będę trywializował, dobrze?
Czy
ksiądz myśli, że Pan Bóg lepiej rozumie łacinę niż polski?
W drugą stronę. To my lepiej rozumiemy tajemnicę Boga wyrażoną w łacinie niż w języku polskim, bo ten język został przypisany do spraw bożych od, można powiedzieć, pierwszych wieków. Na zachodzie to jest już IV wiek, więc mamy 1600 lat w takim dużym uproszczeniu próby ujęcia tej niewypowiedzianej tajemnicy Boga w języku i znalezienia właściwych terminów, haseł. To w tę stronę jest. To łacina jest nam potrzebna, a nie Panu Bogu.
Czyli chce ksiądz przez to powiedzieć, że ci, którzy nie zdają łaciny, są dalej od Pana Boga niż ci, którzy łacinę znają?
Nie powiedziałbym to dalej, bliżej. Nie w tych kategoriach. Chcę powiedzieć, że lepiej łacina i cały ten ruch trydencki oddaje tajemnicę Boga. I teraz wysiłek człowieka polega na tym, aby zbliżył się do tej tajemnicy, która jest nam dostępna. Natomiast to, czy człowiek jest bliżej, czy jest dalej, to jest pytanie o to, jak żyje. To znaczy, czy jego życie jest życiem zgodnym z wolą Bożą, zgodnym z Bożymi, powiemy, przykazaniami, Bożym prawem. To jeżeli chcemy mówić o bliżej, dalej, to myślimy o tym, kto bardziej naśladuje Boga i jest mu posłuszny. Natomiast ja chcę powiedzieć, że to są środki, które nam pomagają lepiej go odkryć.
To teraz przejdźmy do takiego rozgraniczenia. Duszpasterstwo trydenckie i bractwo kapłańskie świętego Piusa X, czyli lefebryści. To jest jedno i to samo?
Nie, to nie jest to samo. Lefebryści, jak mówimy, to czyli bractwo kapłańskie świętego Piusa X, to jest wąska grupa, która dziś jest poza Kościołem ze względu na to, co czyniła. Tak naprawdę, no tutaj można powiedzieć, są zdania podzielone, ale już od 1988 roku oni wypadli z jedności z Kościołem, kiedy biskup Lefebvre wyświęcił biskupów. Co prawda, ekskomunika została zdjęta, czyli kara została zdjęta z nich za to odłączenie się od Kościoła, ale oni nigdy tak naprawdę do Kościoła nie wrócili. Natomiast teraz mamy ponownie taką sytuację prawie po 30 latach od tych wydarzeń. Natomiast duszpasterstwo trydenckie, bo to na tym warto byłoby się skupić, to jest szeroko rozumiane każde środowisko, które jest związane z tą mszą łacińską, z mszą trydencką. I tutaj, jeżeli myślimy o całym Kościele, to mamy przede wszystkim trzy tradycyjne instytuty. Instytut Dobrego Pasterza, który u nas w Polsce jest obecny. Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, które u nas w Polsce jest obecne. Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana, którego niestety w Polsce nie mamy, ale jest na przykład na Wyspach, jest w Irlandii i to jest też to stowarzyszenie, ten instytut, który ma również gałąź żeńską. Wśród, powiemy, trydentystów znajdują się i lefebryści, ale znajdują się sedewakantyści, czyli ci, którzy uważają, że tron Piotrowy jest pusty, bo taki przyszedł czas w Kościele, że już nie ma prawowitej władzy nie ma prawowitego papieża.
Ale to te bractwa, które ksiądz wymienił, to są bractwa, które są teraz w separacji, odłączone od kościoła?
Nie. Te trzy, które wymieniłem, one są wewnątrz kościoła, czyli Instytut Dobrego Pasterza, tak zwani petryści, czyli Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra i Instytut Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana. To są stowarzyszenia, tak jak franciszkanie, dominikanie, w pełnej jedności z Rzymem. I do tego jeszcze w tych duszpasterstwach trydenckich mamy księży diecezjalnych, takich jak ja, który przynależy do diecezji, bo nie ma bezpańskich księży. Każdy ksiądz musi być przypisany do jakiejś rodziny, czy to zakonnej struktury, czy diecezji. Więc mamy te, które są w jedności z Rzymem, czyli w kościele rzymskokatolickim, w kościele katolickim, i ci, którzy się odłączyli od tego kościoła.
Czyli tak, msza trydencka jest w sposób absolutny akceptowana przez Watykan, przez papieża.
Tak, tak. To jest msza, która nie została wyrzucona z kościoła. Rzeczywiście tu pojawia się pewien problem związany z reformą liturgii i to jakoś trzeba też w uczciwości zauważyć, kiedy w roku 70 wychodzi nowy mszał i mamy liturgię narodową, tak ją nazwijmy, bo ona później zostaje przetłumaczona na języki narodowe, czyli tą, którą my znamy z codzienności, to opis jest taki, że to jest właściwie msza trydencka. Ona zostaje zmieniona, przechodzi, no tak jak się mówi, reformę i mamy do czynienia z obecną postacią mszy trydenckiej, czyli nową mszą. Natomiast no, wiele osób to zauważa, że te zmiany są tak daleko idące. Zresztą sama ta grupa osób, która dokonuje zmiany, nazywa nowy porządek właśnie nowym, novus ordo missae, nie reformatus ordo missae, czyli nie zreformowany porządek mszy, tylko nowy porządek mszy. Natomiast, żeby wyodrębnić osobny porządek, czyli osobny ryt, potrzeba też decyzji kongregacji, czegoś takiego nie ma. I dlatego odprawianie, powiemy, tej mszy trydenckiej zostało zmniejszone, bo korzysta się z najnowszych ksiąg danego rytu. Czyli w czasie na przykład Jana 23 nie odprawiano według mszału Piusa, który piątego, jeżeli się nie mylę, który zatwierdza tę mszę trydencką po soborze trydenckim. Czyli widzimy, że ten mszał z 1570 roku i mszał z 1962 roku, one są w bardzo dużej mierze spójne, ale na przykład w 1962 roku zostaje zniesiony trzeci tak zwany konfiteor, który został wprowadzony później. Czyli widzimy, że pewne zmiany się pojawiały, one naprawdę były kosmetyczne, ale pojawiały się i teraz nie korzystano z poprzednich ksiąg tego samego rytu, tylko z najbardziej aktualnych. I problem dzisiaj jest taki, że traktuje się nową mszę jako mszę trydencką, tego stanowiska raczej ciężko jest bronić, ponieważ widzimy, że te zmiany są tak radykalne, ale...
Ale jaka jest istotna różnica?
No tak naprawdę cała struktura mszy świętej jest zmieniona. Modlitwy poszczególne, tu byśmy mogli zrobić tak naprawdę cały monograf na ten temat i wykład poprowadzić, ponieważ zostały takim kluczu, żeby powiedzieć, że nie zmieniło się nic i robimy dokładnie tak, jak robiliśmy w trydencie, jeżeli chodzi o słowa i gesty, to takich miejsc w mszy świętej to chyba jest Ojcze Nasz, nawet nie Ojcze Nasz, bo jest inaczej odmawiane. Jeżeli chodzi o podział, kto je odmawia, to będzie znak krzyża, Pan z wami i jedna krótka modlitwa kapłana w czasie ofiarowania. Te zmiany są naprawdę bardzo duże. Natomiast nie znaczy to, że nie wolno było zmienić, albo że ta zmiana prowadzi do jakichś opłakanych skutków, jak niektórzy chcieliby mówić, że chodzenie na nową mszę prowadzi do piekła. No to jest absurd.
To w takim razie o co chodzi lefebrystom, o co chodzi bractwu Piusa X, skoro ksiądz może być wewnątrz kościoła i może odprawiać msze trydenckie, czyli według starej zasady, to czemu nie ma akceptacji ze strony lefebrystów dla tego, co dzieje się w Watykanie, w kościele?
I tutaj Ja nie jestem do końca osobą kompetentną, by odpowiedzieć na to pytanie, bo nie jestem lefebrystą. Natomiast miałem też rozmowę z księdzem Bańką u pana Rymanowskiego, więc widząc troszkę ich działalność, to co oni deklarują, jak postępują, to przede wszystkim problem jest w tym, że bractwo stwierdza, że dochodzi do zerwania ciągłości w tradycji Kościoła. Czyli to, co się wydarzyło. No i tu jest teraz problem, bo ksiądz Bańka na tym wywiadzie powiedział, że w sumie z soborem jest wszystko w porządku, ale no po soborze się popsuło. I natomiast no, część z nich uważa, że to sobór jest wadliwą przestrzenią w kościele, że tam dochodzi do zerwania z tradycją, czyli to trzeba też powiedzieć wprost, zerwanie z tradycją znaczy herezja. I oni odrzucają wszystko, co się dzieje od soboru po dzień dzisiejszy. I w związku z tym odrzucają również nowe sakramenty, nową mszę, mówiąc, że mamy sytuację teraz ekstremalną, to znaczy, że Kościół porzucił swoją tożsamość. I dlatego nie chcą być w tym, znaczy nie chcą, deklarują, że są w jedności z Rzymem, co również temu pana Romanowskiego ja zadałem księdzu Szymonowi pytanie, to jeżeli obecnie mamy antykościół, czy no to w jaki sposób chcecie być z tym antykościołem w jedności? I teraz to jest bardzo trudne pytanie, dlaczego oni nie chcą być wewnątrz? Natomiast chyba najprostszą i wydaje się najbardziej rzetelną odpowiedzią jest to, że oni uważają, że Kościół katolicki przestał być wierny nauce katolickiej wraz z Soborem Watykańskim II. Dlatego oni postanowili odłączyć się od tego Kościoła, bo on już nie jest Kościołem katolickim. I to jest ten problem. Dlatego nie chcą być wewnątrz, bo mówią, że wszystko, co się dzieje po Soborze, jest złe. Prawdą jest to, że my musimy zauważyć, że jest no, kryzys, tak nazwijmy go, czy pewne różne grupy wpływów, różne rzeczy promują w Kościele, ale kiedy patrzymy na historię Kościoła i 2000 lat, to nie wydaje się, aby nasze czasy były jakoś szczególnie drastyczne. Ja nie mówię, że jest dobrze, żebyśmy się też dobrze zrozumieli, bo niektóre sytuacje naprawdę wołają o pomstę do nieba, które się dzieją, ale to nie jest tak, że my nagle po 2000 lat pięknej historii Kościoła doświadczamy pierwszych trudów. Nie, takie zakręty już były w Kościele,
Tak
natomiast
jak
nigdy nie.
były czasy, kiedy było dwóch papieży, to nam grozi w najbliższej przyszłości?
To już mamy, to już jest, tylko to nie jest tak popularne, ponieważ ten ruch sedewakantystów no, stwierdzają, że stolica rzymska jest obsadzona przez nieprawowiernych ludzi, wybiera sobie papieża, ale to jest taki ruch bardzo, nazwijmy to, niszowy, dlatego można znaleźć, że w tych grupach sedewakantystycznych jest wybrany nowy papież. Ja nie podejrzewam, żeby bractwo wybrało nowego papieża, bo jednak to byłoby dla nich jeszcze trudniej do pogodzenia z tym, że oni chcą mówić, że są cały czas w ciągłości z Kościołem. Natomiast jeżeli by wybrali papieża, no to automatycznie by
Ale
pokazali,
mówią, że
że tam
są w
jest.
ciągłości z Kościołem, czy że są Kościołem?
No, oni nie mówią, że tylko oni są Kościołem. To jest właśnie niestety taki wybieg, bo wiele bractwo deklaruje, na przykład to, że są w jedności z papieżem, ale kiedy patrzymy, jak postępują, to nie ma tam żadnego przejawu tego, że oni rzeczywiście są papieżowi posłuszni, są z nim, razem z nim w jedności. No jeżeli jeden z księży bractwa mówi, nagrywając filmik, że papież jest jak pijany ojciec, który postradał zmysły i dlatego nie można go słuchać, ale to jest nasz ojciec, my jesteśmy jemu posłuszni, no, jesteśmy z nim w jedności, no to jest naprawdę niezły fikołek intelektualny. Natomiast no, to jest problem. Praktycznie bractwo postępuje tak, jakby tylko ono było kościołem. Natomiast faktycznie deklaruje, że oni nigdy nie wyszli z kościoła
A czy
katolickiego.
to jest coś groźnego? Bo wiemy, że schizmy w kościele były małe, ale były też wielkie. Czy to jest należy do małej, czy do wielkiej schizmy?
To chyba, bo ten podział na małe schizmy i wielkie pokazuje nam historia, to znaczy jak wielkie jest zasięg oddziaływania. Niemniej każda schizma jest wielką tragedią tak naprawdę. I kiedy myślimy o Kościele i mówimy o jego podziale, no to zawsze odpowiedzialnym za podział jest diabeł. Zresztą z greki diabolos, to jest ten, który dzieli.
I to jest dobrze, że ksiądz przywołał Grekę, bo to nie Greka powinna być językiem Kościoła?
No, to zależy. Teraz, tak jak mówię, na zachodzie to łacina stała się językiem kościoła, natomiast na wschodzie funkcjonowała greka w tych pierwszych wiekach, znaczy na zachodzie początkowo też. Natomiast na przykład nie mamy świadectw na to, że księgi na zachodzie były księgami greckimi. Najstarsze księgi, chociażby sakramentarz gelazjański, pokazuje nam, że to łacina jest obecna w liturgii kościoła. My tak podejrzewamy, że raczej na początku to była greka, natomiast nie ma na to świadectw, niezbitego dowodu. Najstarszy egzemplarz księgi, jaki mamy na zachodzie, to jest łacina. Więc każdy z rytów, powiemy, sakralizował język. I tutaj to byłoby też bardzo ciekawe, żeby to zauważyć, i tylko możemy tylko króciutko tak naprawdę powiedzieć, i już oddam głos panu redaktorowi, że ten język sakralny, on nie był językiem powszechnym, nawet jeżeli to była łacina, która w tym czasie w cesarstwie funkcjonowała, to za każdym razem ten język do liturgii był albo nieco archaizowany, wprowadzano nowe terminy, transliterowano z greki, dlatego podejrzewamy, że jednak ta greka miała znaczący wpływ, bo zresztą Kościół
Eucharystia.
powstał. Tak, dokładnie, Eucharystia, ale czy na przykład baptizmum, chrzest, to jest z greckiego baptizo. Czyli zanurzam chrzczę, i widzimy, że mimo że łacina ma swoje terminy na zanurzenie, mogłoby być, prawda? Immergo znaczy zanurzać. Czy tworzenie takich terminów mamy na przymierze fedus federis, a używamy terminu testamentum? I to pokazuje, że zostaje stworzony język dla liturgii, dla tych spraw bożych, łaciński. Mimo że posługujemy się językiem takim powszechnym łacińskim, natomiast nigdy liturgia w żadnej kulturze i tradycji, czy kult, może tak powiem, bo liturgia raczej byłaby łączona z chrześcijaństwem, żaden kult w żadnej tradycji nie był związany z językiem wulgarnym, czyli powszechnym wszystkim ludziom, używanym na co dzień. Każdy kult w każdej kulturze i tradycji dla spraw świętych ma swój porządek również w perspektywie języka.
A ja bym chciał, żeby na zakończenie ksiądz wypowiedział jeszcze raz to zdanie. Każdy podział jest dziełem kogo?
Diabła. Każdy podział jest dziełem diabła, i to musimy mieć tego świadomość, że to jest rozrywanie tak naprawdę Chrystusa. I to Chrystus modli się już w Wieczerniku: Ojcze, aby stanowili jedno, aby świat uwierzył, że Tyś mnie posłał. Bo to jest problem. Mamy lefebrystów, mamy protestantów, żeby tak bardzo to skrócić. I każdy z nich w pewnym sensie przedstawia innego Chrystusa. Jest Kościół katolicki, który zachowuje tę ciągłość. I człowiek patrzy z zewnątrz i mówi: to jaki jest ten Chrystus, skoro teoretycznie każdy z wyznawców Chrystusa mówi o innym Chrystusie.
I z tym pytaniem, czy z tą refleksją zostawimy słuchaczy poranka. Bardzo szczęść Boże, bardzo serdecznie, Bóg zapłać, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Ksiądz Orfeusz Malesa, po raz pierwszy w Radiu Wnet, ale nie po raz ostatni. Wszystkiego dobrego, z Bogiem.
Dziękuję, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Jest godzina 7:46. Za chwilę zmienimy temat i będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się na Wyspach Brytyjskich. A skoro Wyspy Brytyjskie, to niech zaśpiewa zespół Supertramp.